No, a wy oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, retransmitowanie też w Radiu Paranormalium. Dobra, pozdrowiłem już wszystkich, słuchajcie, sorry po prostu, jak zwykle się to ogarniam. Mam taki tajemniczy temat dzisiaj, temat jest naprawdę tajemniczy, także muszę się ogarnąć, jak nic, żeby być w ogóle ogarniętym do tematu. Dzisiaj będzie bardzo tajemniczy temat o tajemniczych organizacjach. Między innymi, przepraszam bardzo, jak zwykle, ja tu jak zwykle się ustawiam z tym wszystkim, z mikrofonami, żeby nie być za głośno, nie być za cicho. Za chwilę, słuchajcie, będę na czacie Radia na Fali. Także zapraszam wszystkich serdecznie na czata Radia na Fali, radianafali.com. Ja tam się za chwilę pojawię. O, wow, coraz lepiej. Oczywiście zapraszam wszystkich zainteresowanych, żebyście zadzwonili czasami do Radia na Fali, jeżeli macie jakiś pomysł w ogóle. Znaczy pomysł, jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia w sprawie tematu, no to oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na Skype'a naszego, radionafali.com. Taki mamy adres na Skype'ie. No i co? Po tych dżinglach, po tym wszystkim. Oczywiście chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich tych, którzy słuchają audycji offline, czyli z puszki. Gdzieś tam na gdzieś w samochodach, gdzieś w podróży, gdzieś w słuchawkach, gdzieś w autobusach i tramwajach, także pozdrawiam i was później słuchacze. Ja przypominam, że oczywiście wszystko się dzieje na żywca w sobotę o godzinie 23 polskiego czasu, także no teraz jest już parę minut po. To co? Jeszcze oczywiście, żeby nie było, że zapomniałem wam oczywiście o czymś powiedzieć, no to szybciutko zaczynam od tego projektu, o którym miałem powiedzieć. Dostałem informację, także szybciutko przekazuję. Słuchajcie, na stronie pod tytułem Polak Potrafi, to jest taki, jak się nazywa, crowdfunding po polsku po prostu i tyle. Czyli zbieranie funduszy na jakiś tam interesujący, intrygujący pomysł. No więc a propos zbierania tych funduszy, jest bardzo ciekawy projekt, który się nazywa Mandala Dźwięku, kryształowy kwiat serca. Okej, może dla niektórych brzmi zbyt infantylnie. Niemniej, tak to się nazywa, Mandala Dźwięku, kryształowy kwiat serca. Za chwilę się pojawię na czacie i tam będę wrzucał wszystkie te linki oczywiście do wszystkich tych historii. No i o co w ogóle chodzi? Słuchajcie, akcja polega na tym, że jest grupa ludzi, jest osoba, która zbiera na zakup kryształowych mis oraz organizowanie koncertów z takich mis. To są takie fajne tybetańskie misy. Jakie szukałem, zdaje się, takie misy, która miała konkretną częstotliwość, ileś tam herców. No ale ciężko jest znaleźć, że miała taką idealną częstotliwość, której ja szukałem i tak na razie sobie odpuściłem. No i oni generalnie zbierają fundusz, żeby właśnie zorganizować taki duży set i zacząć na tym grać koncerty. Rzecz jest naprawdę niezła. Tam jest w ogóle wideo z tego wszystkiego, także możecie sobie usłyszeć, jak to brzmi. Ja powiem od siebie, że brzmi to rewelacyjnie, może nie tyle na słuchawkach, na głośnikach i tak dalej, takie już nagrane, szczególnie, że jest to cyfrowe nagranie. Bo dźwięk jest bardzo analogowy. To jest kwestia tego, jak się dźwięk roznosi, różnica pomiędzy różnymi typami fali i tak dalej. W każdym razie cyfrowy dźwięk troszeczkę obcina, co by tu mówić. No i tak się zdarzyło, że obcina tą najciekawszą część tej fali, tą, która nas relaksuje, koi i tak dalej. To generalnie brzmi niesamowicie. Jeżeli ktoś z was słyszał kiedyś na żywca taki koncert, no to kurczę, to rewelacja. To pewnie pamięta doskonale. Brzmi to niesamowicie, aż się po prostu fizycznie czuje ten dźwięk. Także jest taka akcja, także zapraszam, żeby wspierać. Akcja jest ciekawa. Jeżeli ktoś z was ma trochę drobnych w kieszeni, ja za chwilę tam się pojawię na czacie. To może tak. To może ja już się po prostu pojawię na czacie, żeby nie przeciągać sprawy. Żeby nie odkładać jak zwykle wszystkiego na jutro, na pojutrze. Oczywiście przypominam wszystkim słuchaczom, że po audycji Hiperprzestrzeń, która się kończy, zapraszam oczywiście na wieczorową porę do Radia na Fali jak najbardziej. Bardzo serdecznie zapraszam. Prosimy. No, także przygotujcie sobie, jak to niektórzy będą, dzbanek z kawą albo dzbanek z herbatą. Ja dzisiaj mam dzbanek z herbatą. Tak, taki jestem przygotowany. Dokładnie, jestem już na czacie, także już wklejam linka o tym projekcie. To się nazywa Mandala Dźwięku. Na Polak Potrafi, także już tam serwuję linka. Pozdrawiam w ogóle wszystkich na czacie bardzo serdecznie. No jak zwykle nie będę za bardzo odpisywał, bo zajmuję się gadaniem. Także jeżeli ktoś z was chce zadzwonić, to oczywiście radionafali.com na Skype'ie i tak złapiecie ze mną kontakt. No i żeby nie było, że zapomniałem jeszcze o wszystkim, zapomniałem na przykład, bo było ogłoszenie, było wszystko, ale nie mogę zapomnieć o jednej rzeczy, moi drodzy, absolutnie. Żebyście weszli na stronę naszego Radia na Fali i naszego Facebooka. No i dodawajcie jakieś komentarze. Dodawajcie komentarze na Facebooku, linkujcie te wszystkie podcasty, które my tam wrzucamy, które ja tam wrzucam, ja kapitan tam wrzucam. Słuchajcie, szerzcie te herezje, niech herezje idą w świat, a wy sięgajcie po portfele i nie zapomnijcie też oddać czci swoim bogom. Wpłacajcie na bogów, na radia, na fali. Niech wasi bogowie zostaną sowicie wynagrodzeni, inaczej spłoniecie w mękach piekielnych. Dobra, zaraz. Troszkę żartowałem oczywiście, żeby nie było, jakby ktoś się obudził, no, żeby nie było, że w męczarniach oczywiście, żeby ktoś się tam oburzył, że umieranie w męczarniach, proszę pana, no, że tam niby ktoś należy do innego klubu i nie wierzy w to umieranie męczarni, no to, to jeżeli ktoś należy do innego klubu, to dokładnie dzisiaj o tych troszeczkę innych klubach towarzyskich, tajemniczych klubach towarzyskich, troszeczkę o masonerii, różokrzyżowcach, tajemnicach, zakonów tajemniczych. Dokładnie dzisiaj o tym hiperprzestrzeń, moi drodzy, troszeczkę i o historii pewnego skarbu, o pewnej bardzo ciekawej hipotezie. Także będzie dzisiaj tajemniczo. Wszyscy są przygotowani na worek z tajemnicami? Wszyscy są przygotowani? No oczywiście, że wszyscy są przygotowani. To ja może, słuchajcie, to ja może włączę jakąś muzyczkę, żeby nie było, że nie ma żadnej muzyczki. No jak zwykle się nie ustawiłem z tym wszystkim, także jak zwykle musicie wykazać się odrobiną cierpliwości. A ja w tym czasie zareklamuję audycję, która nie ma jeszcze własnego dżingla, bo ja po prostu nie mam czasu, żeby audycja miała jeszcze, żeby zrobić po prostu tego dżingla. Pewnego dnia go zrobię. A mianowicie chodzi o audycję Dokładka, która odbywa się w środę o godzinie 22. I mówi o tajemnicach światowej finansjery FIFA Rafafa. Prowadzona oczywiście przeze mnie, czyli przez Tomka. Także zapraszam was bardzo serdecznie na tą jakże wiekopomną, dzielną, potężną, no, gigantyczną audycję. Ja tymczasem tutaj szaleję, słuchajcie, szaleję, bo byłem przygotowany. Byłem, a jakże byłem? No jestem przygotowany, to się nazywa. Dobra, to jakaś muzyczka, a po muzyce wracamy i zaczynam w ogóle opowieść o tych wszystkich tajemniczych historiach. No bo co? No bo musimy, zanim zaczniemy, to musimy zacząć od troszkę starożytności. Musimy się cofnąć wszystkich tych mędrców, sionów, tajemnic, wszelakich zakonów. Tych, co nie wierzą, że niby wsmażą się w piekle i ten heretyków takich. A dzisiaj masońsko, będzie masońsko. Tłusto, słuchajcie, tłusto. No ale musimy się cofnąć do czasów starożytnych, troszkę może do Etrusków, troszeczkę może do czasów Arki Noego, Arki Przymierza i tego, czym Arka Noego potencjalnie może być, a czym Arka może nie być. Dobrze chyba powiedziałem, bardzo dobrze. To ja włączam jakąś muzyczkę, proszę państwa. No i po muzyce wracamy. Ja też szukam, żeby nie było czegoś z drugiego. No. No, wy oczywiście słuchacie jak nic słuchacie Radia na Fali i audycji Hiperprzestrzeń, retransmitowanej w Radio Paranormalium oczywiście. A gdzie tego słuchacie, nie mam bladego pojęcia. Na pewno w domu, na pewno gdzieś jeszcze, jeżeli słuchacie jej offline. To co, to zaczynamy całą historię o tajemniczych, no właśnie, tajemniczych organizacjach, chciałem powiedzieć, braciach podróżniku chciałem powiedzieć. No właśnie. No to może zacznijmy od Arki Noego, słuchajcie, bo historia właściwie zaczyna się troszeczkę od różokrzyżowców. Przynajmniej część tej historii, którą pewnie wielu z was doskonale zna, jeżeli słucha audycji Marcina Daktery w Radiu na Fali, dokładnie. Jak ktoś nie wie, to zapraszam do radionafali.com. Tam jest zakładka audycje i proszę sobie znaleźć audycję Zakazana Wiedza. No i tam jest troszeczkę opowieści właśnie o początkach masonerii, no i Arce Przymierza, no i tego typu historiach związanych właściwie z tym, co robili owi rycerze w Jerozolimie. Ja tylko tak szybciutko wspomnę, że kiedy rycerze się pojawili w Jerozolimie, rycerze zakonni swego czasu, no to co? No to zaczęli szukać Arki Przymierza. Arki Przymierza. Taka historia. Czyli tajemniczego urządzenia. Nie wiadomo, czym jest Arka Przymierza. Słuchajcie, jest kilka teorii na ten temat. Jedna teoria mówi, że Arka Przymierza, przynajmniej jedna, znajduje się w Aksjum, czyli to jest takie miasto w Etiopii, w regionie Tigraj. Jest dużo legend na ten temat. Tam jest specjalnie jeden mnich, który tego pilnuje. W ogóle jest niesamowita historia na ten temat. W ogóle przede wszystkim jest teoria, że tych Ark Przymierza było parę. No to może podejdźmy do samego źródła tej legendy. Ja tu się nie będę na detalach zatrzymywał, bo tych historii dookoła i skąd to się wzięło i tak dalej jest pewnie milion na świecie. Ja tylko bardzo niewielki temat ten dzisiaj chcę poruszyć z tego wszystkiego. No generalnie pomysł jest taki, że ta Arka Przymierza stanowi, właściwie jest jakąś technologią, którą, przynajmniej jedna z teorii mówi, zostawili nam prawdopodobnie obcy bogowie, ktokolwiek nam ją zostawił, jest to w każdym razie kawałek technologii. Taka spekulacja, proszę Państwa. No i co z tym kawałkiem technologii? Ta technologia produkuje bardzo dużo energii, wręcz nieograniczone, nielimitowane ilości i jest w jakiś tam sposób związana z naszym, z nami bezpośrednio, z tym, co mamy w głowie, że jest sterowana w jakiś sposób ludzkim umysłem albo ma wpływ na ludzi dookoła. No i są takie niesamowite legendy, chociażby z Arką Przymierza, która znajduje się w owym mieście Aksum w Etiopii. Ja poznałem kiedyś, dawno, dawno temu, człowieka, Etiopczyka, który mieszkał w tym mieście i opowiadał mi kilka historii na temat Arki Noego, która się tam znajduje. Ponoć, jaki Arki Noego? Arki Przymierza. Noe to miał łódkę ze zwierzętami ponoć. Zoofil. Ale wracając do Aksjum, proszę Państwa, ja sobie jeszcze na herbatki. Taki nierozgadany jestem troszeczkę, to się rozgadam trochę. No i była swego czasu jakaś tam historia z tą Arką, kiedy Etiopia była atakowana przez, zdaje się, chyba jakieś włoskie wojska. No Etiopia była zawsze takim nędznym krajem, właśnie już nawet nie trzeciego, ale chyba 10 czy 20, 23 czy 33 świata. No i jak się okazało, wygrali tą wojnę z potężnym wtedy mocarstwem, wystawiając właśnie do walki Arkę. Wychodząc z tą Arką, otwierając skrzynię, no i ponoć energia z tego powaliła całą włoską, czy jakąś tam armię. Jakaś taka ostatnia wygrana bitwa o Etiopię. No i tak oto Etiopia utrzymała swoją niepodległość. No i ta Arka została wsadzona do pewnego kościołka, taki mały kościółek, oni nazywają to, no oni tam troszkę ambitniej to nazywają, że to się mieści w takiej katedrze, czy jakoś tam, no za dużo by tu mówić, generalnie taki mały budyneczek i tam się ponoć znajduje Arka. Zawsze pilnuje jeden mnich, który dosyć szybko ślepnie i oni się zmieniają co jakiś czas. Wielu ludzi mówi, podejrzewa, są takie spekulacje, że Arka jest czymś promieniotwórczym, czymś radioaktywnym, bo sposób, w jaki chorują ci wszyscy opiekunowie tej Arki, ci wszyscy mnisi, są bardzo podobne do symptomów choroby postpromiennej, czyli katarakta, białaczka, jakieś takie historie. Oni wszyscy są generalnie, no mają bardzo krótki żywot, tam pilnują przez parę lat i umierają od razu po tym wszystkim. No i jest właśnie taka teoria, że tam jest właśnie Arka Noego. Oczywiście są tam, z tego co ja się dowiedziałem, są tam gigantyczne podziemia pod tym miastem, bo to miasto jest blisko gór. No i kiedy cokolwiek się dzieje, jest jakiekolwiek niebezpieczeństwo, Arka jest natychmiast przenoszona do tych podziemi, w których są jakieś labirynty, korytarze, nikomu nieznane i właściwie miasto jest praktycznie nie do zdobycia, bo miasto jest państwem w państwie. Każdy ma tam broń. Miasta w ogóle pilnuje prywatna policja. Taka prywatna milicja wojskowa, która w ogóle pilnuje tego miasta. No w ogóle jakieś takie historie dokładnie. Jest nawet bardzo ciekawa książka Grahama Hancocka na ten temat o Arce Przymierza, gdzie opisuje tą całą historię, bo on tam spędził, zdaje się, parę lat śledząc tą całą historię w Aksjum. No ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jest to jakaś technologia sterowana prawdopodobnie umysłem. Przynajmniej jest wiele hipotez na ten temat i dzisiaj właśnie chciałem się przy tej hipotezie troszkę zatrzymać, że jest to coś bardzo wartościowego technologicznie. Coś, co nam zostawili przodkowie i że tych przysłowiowych ark, ark przymierza mogło być troszeczkę. I że to są takie urządzenia. No i być może jest taka teoria, którą właśnie dzisiaj chcę powiedzieć, że główne tajemnicze stowarzyszenie, które do dzisiaj funkcjonuje na świecie, czyli tak zwana wolna masoneria, czyli masoneria, free masonry, jak to się mówi, masoni, są niejako kontynuacją tych potomków różokrzyżowców, no i pewnej tajemnicy, która się za tym kryje, prawdopodobnie. No bo czemu mają służyć, prawda, wszystkie te tajemnice, prawda? No i też czas powstania tych wszystkich zakonów. No bo kiedy powstały te zakony? Te zakony powstały wtedy, kiedy Watykan postanowił przejąć kompletnie władzę w całej Europie, czyli w 1200 roku. Wyprawił wyprawę krucjatę abigajską, aby, że tak powiem, spacyfikować wszelkie heretyckie miasta w Europie, w których był wyznawany gnostycyzm, czyli generalnie no, praktycznie połowę Europy wtedy, bo chrześcijanizm nie był dominującą religią w Europie, tak naprawdę. Tylko został, że tak powiem, zaprzysiężony mieczem i żelazem i krwią ludzką. Generalnie miasto zostało wycięte w pień. Przecież miasto Abigail, pierwsze miasto na drodze krucjaty katolików z Watykanu, zostało wycięte w pień, bo rozkaz brzmiał, że mają zginąć wszyscy kobiety, starcy, dzieci, wszyscy. Nie ma pozostać śladu. Tysiące ludzi zostało, trwało to parę dni, byli po prostu szatkowani mieczami żywcem. Nikt nie przetrwał z tego. Miasto zostało splądrowane i spalone na koniec. Czy jakoś tak. No i było to dopiero pierwsze miasto. No i tak oto Watykan pozbył się jakiejkolwiek konkurencji w całej Europie. Zresztą do spółki razem z kilkoma zakonami, bo co tu dużo mówić, zakon różokrzyżowców wszedł do spółki z Watykanem. No i kilka innych zakonów też. Także możni wojowie, którzy zamiast chronić, że tak powiem, ludzi tudzież swojego własnego dupska w dłuższej perspektywie czasu, no postanowili, że tak powiem, zrobić interes z Watykanem. Bardzo kiepsko na tym wyszli, bo 300 lat, właściwie 100 lat później po tej całej historii, Watykan wyklął większość tych rycerzy, twierdząc, że to oni są heretykami i no i większość tych rycerzy stworzyła, że tak powiem, przeszła do podziemia, czyli stworzyli tajne stowarzyszenie owych różokrzyżowców, wszystkich tych masonów, wszystkie tych historie. To tam się zaczyna, kiedy część tego wszystkiego zeszła właśnie do podziemia. No z drugiej strony też w podziemiu w ówczesnych czasach, z dosyć oczywistych przyczyn, o których wspomniałem, znalazła się cała hermetyczna wiedza. No i tak oto dokładnie w tej samej piwnicy znaleźli się i heretycy, i gnostycy. No i wyklęci byli pracownicy Watykanu, tudzież części tej korporacji. No i stworzył się taki miks, no i powstało troszeczkę takich bardzo nietuzinkowych organizacji. Przede wszystkim jedna z naprawdę takich wyjątkowo nietuzinkowych, można powiedzieć, czyli masoneria. Tej korzenie są oczywiście jak zwykle owiane tajemnice, jest masa teorii na ten temat, masa legalnych historii, w danym sensie oficjalnych. Oczywiście drugie tyle spekulacji na ten temat. Bardzo ciekawie, właśnie tu zapraszam wszystkich serdecznie do podcastu Marcina Rakteria, jest bardzo, że tak powiem, rzeczowy na ten temat. Na temat masonerii, jezuitów i całej tej historii z tym związany. No i no generalnie wszystko to się toczyło, proszę Państwa. No i ja tylko chcę powiedzieć, że główny sens tych wszystkich stowarzyszeń, proszę Państwa, tak naprawdę było, no bo jaki sens? Po co ludzie trzymają tajemnicę? Po to, żeby nikt się nie dowiedział. Ale o czym się nie dowiedział? O tajemnicy, o czymś istotnym. Słuchajcie, jest bardzo ciekawa historia związana właśnie z tą Arką Przymierza oraz tymi różokrzyżowcami, którzy wylądowali w Jerozolimie. Legenda mówi o tym, że kiedy zaczęli kopać wzgórze świątyni, szukając właśnie tych pozostałości Boga na ziemi i tak dalej, znaleźli coś. I to było coś bardzo wartościowego, coś, co prawdopodobnie zmieniło w ogóle historię i tak dalej. Mowa jest ponoć o Arce Przymierza. Czy jakoś tak. No i generalnie stamtąd się zawinęli z tą całą Arką. No i gdzieś ta cała arka zniknęła. No i ślad po tym zniknął. No i tu oczywiście pojawia się jakaś tam dziura w czasie i przestrzeni po tym wszystkim. Musimy przeskoczyć do XV-XVI wieku. A zanim przeskoczymy, to może posłuchajmy troszkę jakieś muzyczki. A jak posłuchamy muzyczki, to oczywiście wracamy do całej tej historii. Dobra, wracamy. Wracamy, moi drodzy. Wracamy. Koniec tego Bliksie Wschodu. Co ja robię? No właśnie. Dobrze robię. Jak zwykle kręcę gałkami po prostu i tyle. A wy oczywiście słuchacie audycji Hiperprzestrzeń. Hiperprzestrzeń, proszę Państwa, w radiu na fali retransmitowanej w Radio Paranormalium. A dzisiaj o tajemniczym stowarzyszeniu i o tym... No będę próbuję odpowiedzieć na zagadkę, co się kryje za tym tajemniczym stowarzyszeniem. Jaką tajemnicę to kryją? Kryją owi bracia, słuchajcie. Jest pewna hipoteza na ten temat. No i dzisiaj śladami tej hipotezy. Jest ona związana oczywiście z Arką Przymierza, która jest według tej hipotezy częścią technologii, która została nam zostawiona przez, nie wiadomo, braci z kosmosu, bogów, ktokolwiek wie, albo braci z naszej przeszłości, nas samych z naszej przeszłości. Kto to wie? To zostawiam na moment. Słuchajcie, są tylko jedne bardzo ciekawe opowieści na ten temat, które myślę warto, żeby nam dzisiaj zostały w głowie. No i to jest właśnie ta historia, że właśnie ta Arka ma w dziwny sposób po prostu produkuje gigantyczne ilości energii. W jaki sposób Etiopczycy, słuchajcie, wygrali kiedyś tam bitwę, jeszcze jakieś 100 parę lat temu z włoską armią na pustyni za pomocą Arki. Ponoć otworzyli Arkę i się odsunęli, odeszli. Kiedy armia przeciwnika podeszła bliżej Arki, energia, która po prostu się tam zgromadziła, po prostu powaliła całą armię. Także nie było już chętnych do atakowania Etiopii od tamtego momentu i do tej pory nie ma ponoć. Tak to wyglądało. Arki do tej pory pilnuje tylko jeden mnich, a nie wielu. Jest taka teoria, że jest to rodzaj akumulatora, który rezonuje ze wszystkim dookoła, a szczególnie z rodzajem częstotliwości, którą wytwarza ludzkie serce, ludzki mózg, w ogóle my jako istota. I ponoć świetnie to w ogóle wzmacnia. I wzmacnia tak, że powstaje tak gigantyczna ilość energii, że praktycznie absolutnie niekontrolowalna. Jest to takie zjawisko, które występuje w większości urządzeń, na które popularnie mówimy urządzenia free energy, że właściwie problem to nie jest skonstruowanie urządzenia, bo doskonale wiemy, jest masa planów na ten temat, kilka różnych metod, jak w ogóle pozyskiwać tą energię, która jest dookoła. To nie jest żaden problem, tylko jedynym problemem jest limitowanie tej energii, bo okazuje się, że kiedy budujemy całkiem wydajną, taką po prostu działającą, sprawną, wydajną maszynę bez strat, tej energii jest tyle, że po prostu nie wiadomo, co z nią zrobić i ta maszyna nie jest w stanie po prostu przerobić tej całej energii, która przychodzi gdzieś tam z kosmosu do Ziemi i tak dalej, wszystkie te historie. No i prawdopodobnie jest taka oczywiście hipoteza, że Arka Przymierza jest dokładnie czymś na kształt właśnie takiej technologii. No i na ślad tej technologii trafili owi różokrzyżowcy. No kiedy różokrzyżowców Watykan skasował i wszystkie te zakony zostały odsądzone od czci i wiary, nazwane heretykami, co po niektórym w Europie nakazano nosić, przyszywać sobie do płaszcza właśnie ów sławny żółty krzyż, znak heretyków, żółty kolor, do tej pory właśnie w Europie się właśnie, kiedyś się mówiłem, wspominałem o tym, że się mówi, że ktoś ma żółte papiery, że jest świrem, żółty kolor kojarzy się z wariactwem, a to dlatego, że Watykan wprowadził taki przepis, że każdy heretyk musi mieć na swoim ubiorze, na swoim płaszczu, na swojej koszuli po prostu przyszyty żółty krzyż, żeby każdy wiedział, że to jest ubranie, że to jest heretyk, który idzie teraz, żeby nie było żadnej pomyłki, że to nie jest katolik. No i wracając do naszego, do tych ciężkich czasów, słuchajcie, zanim nastąpił ten renesans alchemików w XVI wieku, czasy były ciężkie, to wszystko zeszło do podziemia, no i co się działo? Powstawały szyfry i kodowanie, słuchajcie, tajemnicze organizacje, wszystko się działo i knuło jeszcze raz, powstawały... No przede wszystkim różne dziwne metody szyfrowania informacji. Łącznie z wizualną metodą, jeżeli ktoś z was jest miłośnikiem tak zwanej złotej geometrii, niektórzy nazywają też świętą geometrią, albo w ogóle miłośnikiem architektury i przygląda się na przykład fasadom takich 14 albo 15-wiecznych, albo 13-wiecznych kościołów, tudzież katedr, to często znajduje bardzo różne dziwne symbole na fasadach tych budynków. No, naprawdę zaskakujące. Wręcz heretyckie. Okazuje się, że gdzieś ta wiedza była chowana, słuchajcie. Okazuje się, że gdzieś to w tej całej piwnicy się wymiksowało. Kilka organizacji, kilku ludzi postanowiło założyć tajne stowarzyszenie i postanowiło, że tak powiem, pilnować troszeczkę tej wiedzy. No, niektórzy mieli troszeczkę więcej niż tylko wiedzę. Ponoć niektórzy mieli też kawałek tego urządzenia. I tymi, którzy mieli kawałek tego urządzenia, byli właśnie różokrzyżowcy, którzy przywieźli to prosto z Jerozolimy, gdzie znaleźli to pod ową górą, na której była owa chyba pierwsza świątynia Boga, czyli miejsce, gdzie bogowie zstąpili z niebios. Jak wszystkie takie jeszcze przedchrześcijańskie mity, przedjudaistyczne mity mówią jakby w tamtym rejonie, że było takie miejsce, które gdzie ponoć bogowie wylądowali, ponoć coś zostawili po sobie. Kto to wie, może to właśnie takie urządzenie Free Energy, kto to wie, działające na rezonans. W sensie, no coś jest na rzeczy, bo kiedy wszystko się działo w tym podziemiu, kiedy wszystko zeszło do piwnicy, to po jakimś czasie zaczęły się pojawiać różne informacje w postaci chociażby alchemików, w postaci informacji o możliwości transmutacji różnych substancji, o tym, że jest jakaś metoda, że jest technologia, która potrafi zmieniać i wywracać wszystko po prostu na drugą stronę. Coś nie do pojęcia, coś kompletnie z kosmosu. No i tak się zaczyna troszeczkę alchemia, jakby powrotem właśnie takiej informacji, ale nie wiem, czy ten powrót przypadkiem nie jest związany z tym, że gdzieś w tym podziemiu, w tej Europie, gdzieś to urządzenie funkcjonowało i gdzieś ta informacja o tym, że jest coś więcej niż to, co oficjalnie wiadomo było wtedy nauce, czyli to, że Ziemia jest płaska, Słońce i Księżyc oczywiście latają dookoła Ziemi, a Watykan jest jedyną panującą instytucją na świecie i przedstawicielem Boga na Ziemi. Jedynego oczywiście. Była grupa ludzi, która wiedziała coś więcej. I była to bardzo dziwna informacja, słuchajcie. No, bo cała ta informacja z tym kodowaniem jest po prostu wręcz niesamowita. Realnie wszystkie te stowarzyszenia, szczególnie właśnie masoni i różokrzyżowcy, to masoni to kontynuacja różokrzyżowców, co tu dużo mówić. No i to, co rozwinęli, to niesamowite sposoby szyfry, którymi się posługiwali. Szyfry oparte na geometrii, szyfry oparte na bardzo dziwnych, no właściwie na numerologii, co tu dużo mówić, na takich bardzo ezoterycznych, można powiedzieć, historiach. No ale co z tymi szyframi, moi drodzy, co z tymi szyframi, bo z tymi szyframi jest po prostu związana dzisiejsza historia tajemnicy, która gdzieś tam jest zakodowana, no bo jeżeli ktoś zakłada takie tajne stowarzyszenie i ono wytrzymuje dosyć długo, to chyba jest jakiś powód. Może nie tyle jakiś powód, ile być może jest coś, co trzyma tych ludzi razem w kupie. Być może jest tam jakaś informacja, której pilnują. No jaka może być informacja, której pilnują krzyżowcy? No ta teoria mówi, że właśnie mają kawałek tej technologii ze świata być może obcych, ze świata być może naszej przeszłości. Kto to wie? No, jakie są ślady, które na to wskazują? No, ślady są naprawdę bardzo zaskakujące, moi drodzy. Ślady są bardzo świeżo odkryte, bo raptem jakieś 10 lat temu z kawałkiem. Do tej pory było to owiane głęboką tajemnicą. A wszystko zaczyna się, słuchajcie, gdzieś w 1580 jakoś tak. Ze czasów Williama Shakespeare'a i Francisa Bacona. Dokładnie wtedy zaczyna się cała historia. Wtedy pojawia się w ogóle młody człowiek, doskonale ponoć uzdolniony w języku angielskim, doskonały poeta o nazwisku William Shakespeare. No i William Shakespeare pisze te swoje historie, niesamowite rzeczy. Co takiego piszę, o tym może za chwilę, a może zacznę od tego, wrzucę od skąd się wzięła ta tajemnica. Ta tajemnica wypłynęła na wierzch w 2002 roku. pewien organista, Norweg, Peter Admussen. Człowiek, który jest po prostu hobbystycznie kryptografem, czyli jest takim specjalistą amatorem od kodów. I właśnie od kodów 17, 16 wiecznych, 18 wiecznych, takich właśnie zabytkowych kodów, którymi się porozumiewały w większości wszystkie te tajne stowarzyszenia właśnie w Europie, w owych tamtejszych czasach, żeby schować tą całą informację, często bardzo niebezpieczną, informacje o na przykład astronomii, informacje o ruchu gwiazd i tak dalej, przed okiem jezuitów z Watykanu, albo w ogóle niepożądanym okiem kogokolwiek, żeby nie wylądować przypadkiem na stosie, albo nie zostać posądzonym o jakieś inne bezeceństwa przez różnych szaleńców. Także słuchajcie, nasz organista Peter Admussen odkrył... W ogóle był taki zafascynowany troszeczkę pewnym kodem sprzed 400 lat, takim systemem kodowania, bardzo, bardzo oryginalnym, który właściwie pojawił się pierwszy raz u Francisa Bacona, który właściwie wymyślił ten sposób kodowania, przynajmniej jakąś tam metodę tego sposobu. No i postanowił zbadać, ponieważ był fanem Szekspira i postanowił sobie pojechać. I jak odwiedził grób Szekspira, to jako że hobbystycznie rozkodowuje wszystkie te historie, postanowił sobie tą całą inskrypcję nagrobną spisać i po prostu sprawdzić. No jakież było jego zdziwienie. Okazało się, że inskrypcja na grobie Williama Szekspira jest jak najbardziej zaszyfrowaną wiadomością. Taram! No z Williamem Szekspirem to w ogóle jest taka historia, że jest to postać nieprzeciętnie tajemnicza. Niewiele się ostało oryginałów, rękopisów tych wszystkich dzieł, które napisał. On napisał naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Nawet gdzieś sobie spisałem gdzieś nawet ile. Jakieś to chyba 153 dzieła wszystkiego razem. Jakieś dużo tego było. Szukam tego. Szukam tego teraz. No nie wiem, gdzie znowu pogubiłem to wszystko. No generalnie dosyć dużo tego spisał, moi drodzy. I... pozostało bardzo niewiele rękopisów, raptem parę kartek z jego ręcznym podpisem. Także taka dziwna postać, bo naprawdę dokumentów po nim pozostało bardzo niewiele, dosyć tajemnicza, wyjątkowo tajemnicza, nawet jak na swoje czasy, nawet to, że to było dawno temu i że wtedy być może aż tak wiele nie pisano i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie postać bardzo, bardzo tajemnicza, bardzo dyskusyjna, no i postać, dookoła której krąży wiele legend, na przykład takich, że właściwie w ogóle nie istniała, że jest to taki fantom, że tak naprawdę wszystkie te dzieła napisał nie kto inny jak Francis Bacon. A Francis Bacon był wtedy nadwornym właściwie kryptografem, właśnie jakimś specjalistą od szyfrów i od poezji, co by nie mówić, na dworze królewskim. No i nie tylko, bo był to członek oczywiście loży masońskiej tajnego stowarzyszenia. No i o co chodziło w tym odkryciu, słuchajcie... W tym odkryciu chodziło o to, że na grobie właściwie Williama Szekspira jest podpisanych dwóch ludzi. Występuje nazwisko właśnie Bacona, jest zakodowane nazwisko Bacona oraz nazwisko Szekspira. No jest zakodowana jeszcze taka informacja, która mówi o tym, że jak się elegancko nazywa... znaczy, że stawia Bacona właściwie w roli człowieka, który coś tam reprezentuje. No generalnie, słuchajcie, jest tam szyfr. Pojawiają się nazwiska ludzi, które w ogóle nie powinny tam być. Kombinacja, która wynika z tego szyfru, no nie może być przypadkowa, bo nie da się przypadkowo zmiksować po prostu tak wielu liter. No i to tylko i wyłącznie na inskrypcji nagrobnej Williama Szekspira. No więc nasz odkrywca tej całej historii, czyli Peter, ów amator kryptografer, postanowił sprawdzić w ogóle oryginalnie dzieła Williama Szekspira. O co w ogóle chodzi? Ponieważ to w ogóle odkrycie, że było takie zaskakujące, że akurat na płycie nagrobnej Szekspira znajduje się kod wymyślony przez Francisa Bacona, który jest podejrzewany o to, że tak naprawdę to on był oryginalnym Williamem Szekspirem. I w ogóle legenda mówi o tym, że prawie w ogóle się nie znali. A tu się okazuje, słuchajcie, okazuje się, że jeden drugiemu zakodował tabliczkę, że jeden musiał znać drugiego, ponieważ posługiwali się dokładnie tą samą technologią kodowania, wymyśloną przez jednego z nich. A tekst był napisany przez, a cytat, który był na płycie nagrobnej, był cytatem własnoręcznie napisanym przez Williama Szekspira, czyli taki fenomen. Jeden musiał znać drugiego, bo jeden użył kodu drugiego. Także taki fenomen. No i oczywiście zafascynowany, Peter zafascynowany tym odkryciem, postanowił rzucić się w wir, no i sprawdził oryginalne dzieła Williama Szekspira. No nie jest to, słuchajcie, łatwa sprawa, bo generalnie trzeba sprawdzać zawsze oryginalne pierwsze druki. Nie są to, słuchajcie, ten cały kod i te całe szyfry, o których mówię, nie są wcale niczym tak specjalnie oryginalnym, szczególnie w XVI, XVII wieku. Wtedy praktycznie połowa książek drukowanych przez, no czasami dziwne stowarzyszenia, dziwne organizacje, dziwnych fundatorów, tajemnice przede wszystkim, poza Watykanem, wszystkie te takie dziwne, tajemnicze, hermetyckie dzieła, mają zakodowane, szyfrowane informacje. I w ogóle kodowanie, szyfrowanie informacji było czymś bardzo popularnym. Nawet Leonardo da Vinci generalnie na co dzień pisał w ogóle w drugą stronę, kodował jakieś tam informacje, przesuwał sobie literki. Generalnie było to czymś absolutnie normalnym. Wygląda na to, że praktycznie wszyscy w tamtych czasach stosowali jakiś rodzaj szyfrowania, jakiś rodzaj kodu i każdy właściwie kodował sobie jakąś dodatkową informację w tym tekście, który oficjalnie drukował. No i co z naszym Williamem Szekspirem? Co z naszym Williamem Szekspirem, proszę Państwa? Z tym Williamem Szekspirem jest taka historia, że właśnie, bo jeszcze zanim wrócę a propos tych pierwszych wydań, bo jest słynna historia z tym tak zwanym pierwszym wydaniem wszystkich dzieł Williama Szekspira. Generalnie pojawiło się takie specjalne wydanie, w którym są wszystkie jego sztuki teatralne i tak dalej, i tak dalej. W tym chyba ileś tam sztuk nowych i to było takie pierwsze wydanie tego wszystkiego. No i nad tym wydaniem tam czuwało dwóch jego przyjaciół. Jakaś tam historia z tym związana. No i o co chodzi z tym pierwszym wydaniem? To pierwsze wydanie oficjalnie jest uważane za takie kiepskie wydanie, za złe wydanie, ponieważ ponoć jest tam dużo błędów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ortograficznych, takich gramatycznych, jakichś przesunięć, literówek, jakichś takich historii, przynajmniej tak twierdzą, tak twierdzili do tej pory specjaliści. A w ogóle to, no właśnie, bo tak mówię o tym Williamie Szekspirze, ale nie wytłumaczyłem i nie powiedziałem właściwie w sumie najważniejszej rzeczy, bo wszyscy mówią, że William Shakespeare wielkim poetą był, a nikt nie powiedział, dlaczego w ogóle wielkim poetą był i co takiego wielkiego jest w Williamie Szekspirze. No więc, słuchajcie, język angielski był normalnym, zwykłym językiem, bardzo właściwie podobnym do łaciny, niewiele się różniącym, takim bardzo sztywnym, właściwie łacina była wtedy głównie używana i nagle pojawia się facet, nie wiadomo skąd, który ze sztywnego, drewnianego języka, w którym jest dosłownie parę słów na krzyż, robi język, w którym można opisać jakieś niesamowite historie, opisać niesamowite stany emocjonalne i napisać piękne sztuki teatralne, odegrać te wszystkie sytuacje, odegrać te role, właściwie stworzyć i wymyślić język na nowo. Co zrobił William Shakespeare? William Shakespeare po prostu wymyślił język angielski, wymyślił nowe słowa w tym języku, nowe sposoby wiązania tych słów, nowe metafory, sposób, w jaki słowa były odmieniane, używane. Właściwie do dzisiaj kawał języka angielskiego pochodzi dokładnie z tego pierwszego wydania dzieł Williama Szekspira. Z jego, można powiedzieć, wymyślonej przez niego składni w języku angielskim. Z tego, jak on to zastosował, jak on tego użył i to, jak zostało później stwierdzone, że wow, to jest tak odkrywcze, że zostało oficjalnie uznane automatycznie jeszcze za jego życia, za standard i podstawę języka gramatyki właściwie i w ogóle posługiwania się poprawnego językiem angielskim. I dlatego William Shakespeare wielkim poetą był, dokładnie. No i co takiego fascynującego w tym wielkim poecie jest to, że jego płyta nagrobna ma zakodowaną informację, która jest zakodowana systemem drugiego właściwie największego ówczesnych czasów, bo William Shakespeare był raczej taką postacią niezbyt znaną w swoich czasach, był raczej takim tajemniczym poetą, niespecjalnie rzucającym się w oczy, nie był być może taką wielką, no dokumenty mówią, że wielką gwiazdą w swoich czasach nie był, natomiast wielką gwiazdą w jego czasach i taką tajemniczą właśnie gwiazdą był Francis Bacon, człowiek, który należał do tajnych stowarzyszeń i ponoć wiedział wiele, ponoć wiedział praktycznie prawie wszystko. No i to wygląda na to, że panowie stworzyli duet. Ale nie tylko oni stworzyli duet, I nie tylko na tej płycie nagrobnej Williama Shakespeare'a, bo co się okazało po zbadaniu tak zwanej pierwszej strony pierwszego wydania Williama Shakespeare'a. Bo na pierwsza... W każdej książce dawno, dawno, dawno temu, do tej pory się stosuje tą samą zasadę, jest tak zwana nota od wydawcy dla czytelnika. Taki standard czasami używany, że zaczyna się to the reader. No i po dorwaniu oryginalnej wersji pierwszego właśnie wydania, które zostało uznane przez specjalistów za takie niezbyt poprawne wydanie, bo tam jest troszkę literówek, troszkę przesunięć, on jest po prostu wizualnie nierówny. Trochę tak jakby niektóre litery za mocno się wydrukowały, za mocno docisnęły papier, tego typu historie. No i się okazało, że to nie jest kwestia tego, że niektóre litery za mocno zostały, że coś zostało źle wydrukowane. Okazało się, że po zastosowaniu tego kodu Francisa Bacona, takiego geometrycznego kodu, że używa się na przykład bloku tekstu jako formy geometrycznej, następnie rysuje się kwadrat z tego wszystkiego, wykreśla się na przykład trójkąt albo koło w środku i zaznacza na przykład punkty zbieżne. No i w tych punktach zbieżnych, w zbieżnych punktach znajdują się literki. Następnie szczytuje się te literki, no i okazuje się, że no właśnie, że mamy informację. No i okazuje się, że na pierwszej stronie pierwszego wydania Williama Shakespeare'a w tej nocie, która się nazywa To the Reader, on się zaczął oczywiście This Figure, kurczę, nie mam całego tekstu tutaj, ja nie będę czytał w tym momencie, nie będę czytał Williama Shakespeare'a, oszczędzę wam tego, jest zakodowany symbol graficzny. No i zgadnijcie, czy jest to symbol. Haha, jest to symbol oczywiście masonerii, co by nie mówić. Jest to kielnia ze cyrklem, proszę państwa. Jeżeli ktoś jest z was na czacie, ja mam oczywiście zdjęcia do tego przygotowane na dzisiaj, także proszę państwa, razem ze skanami właśnie z pierwszego wydania Williama Shakespeare'a, także zapraszam wszystkich serdecznie na czata Radia na Fali, żebyście wpadli, bo tam teraz będę wklejał wszystkie te historie, o których mówię. Wszystkie te tajemnicze historie. Okej, wklejam pierwsze zdjęcie. No i co jest w ogóle bardzo zaskakującego w tym... w tej symbolice, że dodatkowo dokładnie tak samo zaprojektowane jest popiersie Williama Shakespeare'a dokładnie na jego nagrobku. Dokładnie w tym samym kościele, w którym spoczywa jego ciało. Ma dokładnie ten sam wzór geometryczny. To samo znajduje się też w pierwszym takim pełnym wydaniu jego wszystkich dzieł. No i się okazuje, że praktycznie cały tekst jest praktycznie zakodowany. Cały William Shakespeare, całe pierwsze wydanie jest, proszę państwa, jednym wielkim tajemniczym kodem, który mówi bardzo niesamowite historie o bardzo niesamowitych sprawach. Ja to oczywiście wklejam cały czas linki na czata, także zapraszam wszystkich serdecznie. Te linki się oczywiście później pojawią jak nic w linkach oczywiście pod audycją. Tak żebyście mogli sami zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, kiedy się weźmie linijkę, ołówek i się przyłoży do tego tekstu, no i się zacznie wykreślać linię, no i zacznie się używać tego systemu wymyślonego przez Francisa Bacona. No rzecz jest w ogóle niesamowita w tym wszystkim, bo się okazuje, że panowie nie tylko współpracowali ze sobą we dwójkę, nie tylko znali się we dwójkę, coś nad czym zastanawiali się wszyscy przez ostatnie chyba 400 lat, czy oni w ogóle kiedykolwiek się poznali, czy przypadkiem nie jest tak, że to była jedna osoba, która po prostu używała tylko dwóch nazwisk, co w tamtych latach było bardzo popularne i właściwie wielu ludzi myślących, jak to się w dzisiejszych czasach mówi, dosyć głośno o wolnych ideach, było narażonych po prostu na szykany, było narażonych na zabójstwa, głównie ze strony Watykanu. No i bardzo wielu ludzi publikowało pod pseudonimami. No i oczywiście największa hipoteza była taka, że William Shakespeare to pseudonim właśnie Francisa Bacona, albo w drugą stronę, że generalnie coś tu takiego razem było. No i a tu się okazuje, że wcale nie, że panów było naprawdę dwóch i nie ma z tym żadnego problemu. Jeden używał kodu drugiego, a drugi jeszcze pomagał mu w tym wszystkim. Bo o co chodzi z tym całym kodowaniem? Oprócz tego symbolu loży masońskiej, czyli kielni i cyrkla. Oprócz tego, bo ten symbol coś oznacza, o czym powiem później w audycji, bo to też nie jest przypadkowy symbol i on też nie oznacza tylko dlatego, że tam kielnia i cyrkiel, że tam wolno mularze i tak dalej. Nie, 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 nie. To tam... To nie o to chodzi do końca. Przynajmniej nie w tej historii dzisiaj. Słuchajcie. Ale o tym to troszeczkę później. No więc co się okazało, że w tekście normalnie w tym pierwszym wydaniu pojawiają się nazwiska autorów. I nazwiska autorów mówią, są użyte w konkretnym tekście właśnie, który mówi o tym, że jest to, że jest to tekst Williama Shakespeare'a, ale nie jest to do końca jego tekst, że jest to tekst, który był też częściowo jakby sprawdzany, czy pisany też przez, no właśnie, przez Francisa Bacona, bo on jest tam wskazany jako drugi autor. I co zabawne, szyfr, który jest z kolei użyty na takiej jeszcze takiej dodatkowej tablicy pamiątkowej tuż przy grobie Williama Shakespeare'a, też ma na sobie szyfr i też ma zakodowaną informację, która mówi o tym, że jest to właściwie dzieło napisane przez Bacona i przez niego i że on tak naprawdę jest tylko osobą, która na zewnątrz, dla świata reprezentuje po prostu jednego autora. Natomiast w rzeczywistości autorów było dwóch tej książki. No ale, ale oprócz tego, że tam się pojawia nazwisko Bacona, oficjalnie, który już potwierdza to, że panowie się naprawdę dobrze znali, no i pojawia się symbol masonerii, czyli generalnie autorów nie było dwóch, tylko autorów, właśnie nie ma podanych, ile jest autorów. Jest podane, że było więcej autorów i że autorzy przekazywali ideę, za którą stało wielu. No i ten symbol masonerii jasno wskazuje, że za całą ideą, która została zaszyfrowana w pierwszym wydaniu wszystkich dzieł Williama Shakespeare'a, stało nie kto inny jak loża masońska. Zresztą co tu dużo mówić, loża masońska była fundatorem pierwszego wydania, o czym zdaje się później gdzieś tam wypłynęły jakieś dokumenty i się okazało, że właśnie owi wydawcy, przynajmniej sponsorzy pierwszego wydania, to właśnie bracia z loży. To co? To my sobie zrobimy jakąś przerwę muzyczną, proszę Państwa, od tych braci, loży i masonów. Za chwilę wrócimy oczywiście. Przypominam, że cały czas nieprzerwanie słuchacie Hiperprzestrzeni i oczywiście w radiu na fali, retransmitowanej w Radio Paranormalium. Ja chciałem przypomnieć wszystkim serdecznie, żebyście wspierali tą audycję gotówką w papierze. Im więcej szeleści, tym lepiej, proszę Państwa, żebyście wspierali Radio na Fali. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich sponsorów Radio na Fali i sponsorów Hiperprzestrzeni. Peace and love, people, peace and love. A po polsku mówiąc, miłość i pokój dla wszystkich, moi drodzy. Myślenie w dobrej intencji to bardzo ważna sprawa, bo myślę troszkę o tajemnicach, gdzie nas te tajemnice zawiodą, bo te tajemnice, w sensie, nie kończą się naprawdę tylko na graficznych wzorkach i na tym, że są masoni i tak dalej. W sensie, no bo jaką tajemnicę mogą pilnować, skoro są jakieś tajemnice? No to i co to za tajemnice? Co to za tajemnice, proszę Państwa? No właśnie. Co oni przed nami chowają? Oczywiście słuchacie Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali. Tararam. Retransmitowanej w Radio Paranormalium. A dzisiaj o tajemnicach tajemniczego stowarzyszenia o nazwie Masoneria i o pewnej hipotezie, co może się kryć za tą całą tajemnicą, za tą całą mistyfikacją, fasadą. I tym całym przedstawieniem, co jest odgrywane. No i co to ma wspólnego z naszym, z Williamem Shakespeare'em i z całą tą historią? Słuchajcie, generalnie wracając do tego całego zamieszania, oprócz tego dziwnego dopasowania się wszystkich anomalii w książce, w pierwszym wydaniu folia Williama Shakespeare'a, które idealnie pasują do kodu wynalezionego przez Francisa Bacona. Zresztą ten kod ma swoją nazwę. To nie jest jakiś taki tajemniczy kod, który został nagle odkryty po raz pierwszy, tylko ten kod się pojawia w pewnej publikacji, która się pojawia 100 lat później, po śmierci Francisa Bacona. Nazywa się to Acrostic Code, czyli taki krzyżowy kod. Wymaga użycia linijki, ołówka i rysowania sobie linii właśnie pomiędzy punktami na... Trzeba jeszcze oczywiście wiedzieć, pomiędzy jakimi punktami, co jest właściwie z punktem i od czego do którego i tak dalej, i tak dalej. no w ogóle znalezienie tych wszystkich informacji kosztowało, kosztowało Petera Admussena masę pieniędzy i masę czasu. Właściwie całe chyba 5 lat zajęło mu studiowanie w ogóle, zajęło mu tylko zbieranie książek i przede wszystkim zbieranie funduszy na te wszystkie książki, bo okazuje się, że te kody tajemnicze, zagadkowe, hasła i pochowane różne historie są zawarte głównie w pierwszych wydaniach i żeby to wszystko, że tak powiem, mieć w oryginale, no to trzeba mieć po prostu, trzeba mieć fortunę, żeby kupić ten oryginał, bo w późniejszych wersjach już po prostu tego nie ma. Późniejsze wersje są poprawione, poprawnie wydrukowane i tam już żadnych tych rzeczy nie ma. Tylko te z reguły pierwsze posiadają właśnie te dziwne anomalii i to są tylko anomalie, jeżeli ktoś nie zna kodu, bo wystarczy tylko przełożyć linijkę i zacząć posługiwać się tym kodem, nagle okazuje się, że wszystkie anomalie to jest tak naprawdę zaszyfrowana dodatkowa informacja w tej książce, która jest o czymś zupełnie innym. No i gdzie kieruje w ogóle informacja, która jest zaszyfrowana w całej książce? Nie będę wam teraz tego wszystkiego opowiadał, jak to jest szyfrowane i tak dalej, bo jest masa tego wszystkiego. No i co ci masoni kazali zaszyfrować? Ja tylko tak wspomnę, że mniej więcej wygląda... No może tak, jeszcze zanim powiem, co kazali zaszyfrować, wygląda na to, że cała ta historia wzięła się stąd, że po prostu... A, właśnie. Jeszcze się pojawia jedna rzecz, bardzo istotna. Pojawia się pseudonim Williama Shakespeare'a, czyli Słodki Łabądź z Ivan. Ivan to jest miejscowość, w której się William Shakespeare urodził, a Sweet Swan of Ivan to była jego ksywka, można powiedzieć. Tak był też... No tak się podpisywał chłopak, no. No i to też tam się pojawia w tym kodzie. To troszkę jest bardzo istotne, bo no dlaczego William Shakespeare, słuchajcie, miał ksywę, że niby był łabędziem? Skąd facet, który pisał rzeźnickie powieści, one są naprawdę rzeźnickie, jeżeli ktoś czytał, skąd łabędź, moi drodzy? No jasne, żeby napisał Roma i Julię i tak dalej, ale skąd ten łabędź? No przecież to nie była białogłowa, tylko facet w tamtych czasach. No i tu się troszkę wyjaśnia, no bo parametry i współrzędne zakodowane w pierwszym wydaniu gdzie Williama Shakespeare'a mówią o pewnej konstelacji na niebie i o tym, że ta konstelacja ma swój odpowiednik na Ziemi. Ponieważ każda konstelacja ma swój odpowiednik na Ziemi. Generalnie kwestia pozycjonowania i tak dalej. Każdy, kto pływa na łódce, każdy, kto miał styczność z marynarką, żeglugą, wytyczaniem pozycji, dokładnie wie, o co chodzi. No i słuchajcie, te miejsce, ta pozycja na naszej planecie, o której jest mowa, to jest fascynujące miejsce. To jest miejsce, które się nazywa Wyspa Dębów, jeżeli kojarzycie historię. Ja to sobie już szybciutko otwieram, bo też gdzieś mam Wyspę Dębów. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle całą historię z Wyspą Dębów. Chodzi dokładnie o to, że jest to wyspa, na której jest ponoć zaginiony skarb. No i są różne hipotezy na ten temat. Skarb w ogóle odkryły dzieciaki, odkrywając gdzieś tam w 1700 którymś tam roku taką dziwną studnię, która miała na sobie dziwne znaki, które wskazywały, że należy tam kopać, bo coś tam się znajduje. Przynajmniej tak się domyślali. Była jakaś tam ta kamienna płyta z wyrytymi właśnie dziwnymi inskrypcjami. Wszystko oczywiście w języku angielskim. Cała wyspa... Słuchajcie, wyspa znajduje się u brzegów Kanady. Oryginalnie nazywa się to Oak Island. No i tam jest bardzo dziwny skarb. No i współrzędne podane właśnie w pierwszym wydaniu Williama Shakespeare'a wskazują dokładnie na położenie tej wyspy. Na Oak Island, czyli Wyspę Dębów. Tak to się nazywa. No, rzecz jest bardzo intrygująca, ponieważ skąd się w ogóle wzięły te dane? W książce, ponieważ tym kodem się też szyfruje design, czyli grafikę i tak dalej, wiele rzeczy można zaszyfrować w książce, używając tego kodu Francisa Bacona. Głównym elementem tej całej układanki jest krzyż i konstelacja łabędzia na niebie, która jest używana w połączeniu z symbolem drzewa życia. Jeżeli ktoś się interesuje złotą geometrią, doskonale wie, o co chodzi. To się nazywa drzewo życia. W judaizmie też się pojawia, w wielu innych religiach, wielu w ogóle systemach mistycznych, w ogóle filozoficznych i w technologiach też się pojawia ta konstrukcja. Nazywa się to popularnie drzewem życia. No i częścią tego drzewa życia właściwie jest... Jeżeli spojrzycie na niebo i tak sobie przyłożycie, no to znajdziecie konstelację łabędzia, która jest w postaci krzyża. No i oczywiście okazało się, no to jest tak zwane 45 stopni, 45 długości kątowej, czy jakoś tak, tak się to chyba poważnie mówi, jakoś tak. No i co? No i na tej wyspie znajduje się coś bardzo dziwnego, bo na tej wyspie po prostu bardzo łatwo zlokalizować, używając chociażby zdjęcia lotniczego, coś takiego jak symbol krzyża. No i po sprawdzeniu, że tak powiem, tej po sprawdzeniu Williama Szekspira, Peter Admussen stwierdził, że właściwie cała no ten opis, który znajduje się u Williama Szekspira, prowadzi nigdzie indziej, ale prowadzi do skarbu, który prawdopodobnie jest zakopany na oczywiście wyspie Dębów. No i żeby nie było tylko tego, że prowadzi na wyspie Dębów, no to jeszcze stwierdził, że na wyspie Dębów, jeżeli się ją policzy i użyje dokładnie tego samego systemu kodowania, no to co? No to się bardzo łatwo znajduje ten krzyż. No i stwierdził, że w każdym ramieniu z tego krzyża powinien znajdować się kamień, ponieważ tam jest część tej informacji. Generalnie każdy z tych kamieni wytycza po prostu jakąś z pozycji. Gdzie jest skarb, jeszcze nie wiemy, słuchajcie. No i co zrobili? Co zrobił nasz, że tak powiem, ekspert od kryptografii razem ze specjalistą od Williama Szekspira, takim badaczem uniwersyteckim? Polecieli na tą wyspę. No i słuchajcie, jest to nakręcone naprawdę wideo, ponieważ nawet była przy tym telewizja. Jest nawet film dokumentalny aktualnie z tego robiony. Nie wiem, czy będzie kiedy będzie dostępny w języku angielskim. Wiem, że Norwegowie robią film dokumentalny na ten temat. Taki reportaż tej całej historii. Tam się chyba nawet część tego już pojawiła w lokalnej telewizji. No i słuchajcie, o co chodzi? No facet stwierdził, że dokładnie w tym, a tym miejscu powinien być zakopany kamień. No i kiedy pojechali na tą wyspę, wzięli GPS-a, poszli po prostu w las, dokładnie w miejsca podane w pierwszym wydaniu Williama Szekspira. No i co się okazało? Dokładnie w tych miejscach znaleźli kamienie. I to takie właśnie idealnie włożone przez kogoś. Widać, że to nie są wymyślone przez przyrodę, która tam przyniosła te kamyki, tylko ktoś je tam po prostu specjalnie ustawił. No i wszystko zaczyna do siebie pasować. Łącznie z tym, że bez żadnego pudła trafili kamień, który został specjalnie zatopiony w środku bagna. Po prostu za pierwszym strzałem. I to jest w ogóle fenomenalne, że oni biorą te parametry, które są tam podane, te długości kątowe, idą, no i zawsze coś znajdują. To w ogóle jest bardzo intrygująca historia, bo dokładnie na okres, kiedy William Shakespeare znika, w ogóle informacje o tym człowieku znikają. Jest też taki moment w życiu Francisa Bacona, że też znika. Jest taki moment w życiu jednego z największych architektów budowniczych Fontan w Europie, który też w niewyjaśniony sposób znika nagle w ogóle z życia publicznego. Kilka osób w ogóle znika z życia publicznego. Jest teoria, że tam oto na tej wyspie masoni ukryli swój skarb, który oto przywieźli, dokładnie nie skąd inąd, ale ze świętej ziemi, że jest to fragment tej technologii obcych, która... No nie wiem, ja mówię, że technologia obcych, można powiedzieć, że technologia naszych przodków, technologia po prostu z kosmosu, i że tam jest to schowane, słuchajcie, i na tym, i o tym mówi cała ta historia, no że to jest w ogóle niesamowita, bo jak spojrzeć na to wszystko, to się idealnie ze sobą zgadza, chociażby właśnie ksywa naszego autora, czyli słodki łabądź z Ivon. No bo dlaczego łabądź? No bo łabądź, bo oczywiście wyspa dokładnie znajduje się tam, gdzie wskazuje konstelacja łabędzia. Oczywiście cały skarb jest, jakby mapa do skarbu na wyspie też jest, te kamienie właściwie też są ułożone dokładnie jako reprezentacja konstelacji łabędzia na niebie, dokładnie w ten sam sposób. Pojawia się to wszędzie w pierwszych wydaniach Williama Szekspira, pojawia się to na jego tablicy nagrobnej, pojawia się to praktycznie we wszystkim dookoła, słuchajcie, to jest taki fenomen. No i tam generalnie trwają aktualnie prace poszukiwawcze, słuchajcie. Pierwsze badania stwierdziły, że faktycznie coś jest w ziemi, faktycznie dokładnie w miejscach wyznaczonych, tak jak powiedziałem, w miejscach wyznaczonych przez Petera, czyli człowieka, który studiuje dokładnie cały ten kod zawarty w pierwszym wydaniu Williama Szekspira. Dokładnie tam znaleźli to, co mieli znaleźć. No i teraz jest oczywiście zastanawianie się i szukanie, gdzie dalej zaprowadzić ten cały kod i czy przypadkiem uda im się odzyskać, że tak powiem, ten cały skarb. To jest w ogóle fenomen, bo było już chyba, no nie wiem, okolicach 20 ludzi, którzy próbowali wyciągnąć ten skarb z tej wyspy na zewnątrz, którzy próbowali się w ogóle do tego dobrać. No i jest ta słynna historia ze studnią, w której jest ponoć ten skarb zakopany, która ma tam ileś tam warstw pod sobie i ciągle tam zalewa woda tą studnię. Jest ileś tam ekip, już po raz kolejna ekipa przyjeżdża i próbuje zrobić dziurę taką, żeby woda jej nie zalała i żeby wyciągnąć coś tam, co tam ponoć się znajduje na samym dole, bo odkopano jakiś tam kamienny głaz, który jest gdzieś tam na samym dnie tej studni. Teraz trzeba ten głaz usunąć, ale nie można, bo tam ciągle wlewa się woda. No więc ktoś wpadł na pomysł, że sprawdzi, żeby skąd się ta woda bierze i zatka wszelkie dopływy tej wody. No więc do studni wpuszczono specjalnie farbę w jakimś chyba czerwonym kolorze, zdaje się, i czekano, co się stanie podczas odpływu. Z której strony ta woda wypłynie, tak żeby znaleźć tak zwany potencjalny odpływ dla tej wody i zatkać niczym korkiem, następnie dobrać się do tej studni. Wysuszyć ją i odkopać ten kamień. No i co się okazało? Okazało się, że kolorowa woda wypływa praktycznie wszędzie dookoła wyspy. No o co chodzi? Pod całą wyspą znajduje się jakiś niesamowity, nieprzeciętnie przemyślny system rur, hydrauliki, kanalizacji, czegokolwiek, którym jest transportowana woda pomiędzy, nie wiem, tą studnią, jakimś jeziorkiem, które znajduje się na środku tej wyspy i w ogóle oceanem dookoła. Nikt nie wie, jak się do tego dobrać. Nikt nie wie, gdzie jest ten skarb. Wszyscy wiedzą, że coś tam jest, bo jakieś rzeczy zostały znalezione na wyspie. No cała fama dookoła tego jest nieprzeciętna. No samo to, że potwierdzenie tego, że jest tam jakiś skarb, już pochodzi właściwie z jakiegoś drugiego źródła. I najzabawniejsze jest to, że pochodzi dokładnie od Williama Szekspira. Kto wie, co się za tym kryje? Kto wie, proszę Państwa? My tymczasem posłuchajmy troszkę dźwięku. Ja trochę przestanę gadać. Ja przypominam, że możecie śmiało dzwonić do Radio na Fali. radionafali.com. To już się nas adres na Skype'ie, proszę Państwa, także śmiało możecie dzwonić, jeżeli macie jakąś hipotezę na ten temat. Zapraszam serdecznie do dzielenia się tym wszystkim. Ja tu dzisiaj snuję hipotezę, proszę Państwa, co takiego mają w zanadrzu ci masoni, że są tacy tajemniczy. Co oni tam chowają za paznokciami, za plecami? Co tam się znajduje poza tymi wszystkimi szwindlami? Co tak to trzyma wszystko w kupie? Może coś za tym jest, słuchajcie. Może jest to kawałek jakiejś kosmicznej, niesamowitej technologii, która została specjalnie zakopana, ponieważ nikt nie potrafił tego cholerstwa obsługiwać. Przynajmniej nie potrafił na tyle obsługiwać, żeby się samemu nie, że tak powiem, nie ugotować przy tym wszystkim, sobie krzywdy nie zrobić. Kto to wie? Także proszę śmiało dzwonić, jeżeli ktoś z Was ma jakąś nieprzeciętną hipotezę na ten temat, w ogóle jakąś hipotezę, do hiperprzestrzeni. A wysłuchajcie oczywiście hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, a ja mam na imię Tomek, audycja jest oczywiście retransmitowana w Radiu Paranormalium. O, pozdrawiam wszystkich oczywiście słuchaczy Radio na Fali i słuchaczy hiperprzestrzeni, no i słuchaczy Radio Paranormalium, no i wszystkich użytkowników czata obecnych na czacie, no i tych, co słuchają audycji offline, czyli ciebie też pozdrawiam bardzo serdecznie. Słuchajcie, dostałem jakieś drobne ogłoszenie jeszcze tutaj gdzieś na boczku. Przepraszam bardzo. Nie wiem, o co chodzi. Proszę Państwa. Okej, dobra. Słuchajcie, moi drodzy. Także ja zapraszam, żeby się dzwonić, jeżeli macie jakiś pomysł na ten skarb masonów. Czym może być ten skarb masonów? Czym skarb masonów nie może nie być. No ciekawe to jest, proszę Państwa. W każdym razie teraz jest taka w ogóle historia, że autor tego całego odkrycia, czyli Peter Norwe z Norwegii, razem z pewnym specjalistą od spraw Williama Szekspira tu z Anglii, który w pewnym momencie zwątpił w konserwatywne podejście do Williama Szekspira i stwierdził, że chyba ten Norweg ma jednak rację, no bo się okazało, że faktycznie wszystko jest zakodowane tym kodem i że wszystko wskazuje na tą wyspę dębów. I że na tej wyspie dębów te kamienie, które odkopują w tych różnych dziwnych miejscach, łącznie z tym, które się znajduje w środku bagna, układają się dokładnie w to, co mają się ułożyć. Czyli dokładnie w konkretny geometryczny wzór, który znajduje się dokładnie w pierwszym wydaniu Williama Szekspira. I nikt nie wie, o co chodzi. Słuchajcie, jaki jest skarb schowany, nie mam żadnego pojęcia. Ponoć pod tym całym bagnem, czyli tam, gdzie odkryli jeden z tych ostatnich kamieni, kamień jest dosyć zabawny, bo no wygląda troszkę jak korek i jest taka teoria, że jeżeli się go wyjmie, to uda im się zablokować te wszystkie no nie wiem, ciągi wodne, a może uda mi się spuścić wodę z tego jeziorka, które tam jest, i odkopił jakiś skarb? Tego nie wiem. No, rzecz jest naprawdę fascynująca, bo dookoła masonów jest masa różnych historii, dookoła różokrzyżowców. Jest oczywiście cała sprawa związana z teologią... Nie wiem, jak to nazwać w ogóle, to jest właściwie teologia chyba szaleństwa, można tak to najszybciej określić. Czyli grupa ludzi wierząca w to, że w jakiś sposób jest bardziej predestynowana do funkcjonowania na tej planecie niż inna grupa ludzi. No i tak oto stwierdzają, że oni będą ustawiali warunki dla tej całej reszty. No i jest to troszkę chore, świadczy to o dosyć mocnej, zaawansowanej chorobie psychicznej, co by tu nie mówić. No ale to może jest jedna rzecz, może z drugiej strony jest jakaś grupa ludzi, która... pilnuje jakieś tajemnice. Nie wiem, czym jest masoneria, słuchajcie. Nie należy do ludzi, którzy zostali kiedykolwiek dopuszczeni do jakichś tajemnic masonerii gdzieś na wysokich stołkach. Na pewno część tego klubu to tak zwyczajnie po prostu chciwi ludzie, którzy mają swój własny klub towarzyski i pilnują tego, żeby wszystkie interesy, które robią między sobą, wychodziły rewelacyjnie i nikt im w interesach nie przeszkadzał i żeby mogli kontrolować jak największy kawałek świata. Tak samo jak wszyscy inni wierzący w jakiekolwiek inne doktryny. Tak jak komuniści wierzyli w to, że będą kontrolowali cały kawałek świata, tak jak bankierzy wierzą, że... No bankierzy to właśnie masoni. Ci z kolei mają swój własny sen o tym, że będą całym światem. No generalnie takich historii dookoła jest masę takich organizacji. Przy czym no, fenomenem właśnie jest to, że ślady jednej z tych organizacji, a dokładnie masonów, prowadzą z jednej strony bardzo wyraźnie, i to nie jeden badacz tej całej historii mówi o tym, jak mocno i zdecydowanie to wszystko sięga korzeniami gdzieś jeszcze w Afryce, gdzieś jeszcze w Jerozolimie, gdzieś w pierwszych wyprawach krzyżowych, jakichś takich historiach. No sama ta historia z Axum, tym miejscem, gdzie na przykład jest ta jeszcze istniejąca Arka Noego. No to, bo tak, Arka Noego to jest jedna rzecz w Axiom, ale tam znajdują się jeszcze inne rzeczy. Tam znajdują się takie gigantyczne obeliski, cokoły. Właściwie nikt nie wie, czemu to służyło, nikt nie wie, co to jest. Nikt nie wie, jak stare to jest. Jest to zrobione z granitowej skały. Technologia, w jakiej jest to zrobione, jest oczywiście nam kompletnie nieznana. Jak zwykle mainstreamowa idea i ta cała teologia mówi o tym, że to ma jakieś tam, nie wiem, może 1000 lat, czy jakoś tak, i zostało wykute przez kogoś za pomocą miedzianego, czy tam żelaznego dłuta i kawałka młotka. No ale wszyscy doskonale wiemy, że tego się po prostu nie da tak zrobić. No i co jest takiego fascynującego w tym, co jest znajdowane w Axiom? Chodzi o stylistykę, która jest wyrzeźbiona na tych gigantycznych obeliskach. No jest to generalnie krzyż, jest bardzo dużo krzyża. Generalnie gdziekolwiek człowiek by się nie obrócił, jest krzyżyk. No i wygląda na to, że jest to prawdopodobnie, no jeżeli chodzi o taką dużą skalę, chyba najczęstsze użycie, nie wiem, wyobrażenia designu po prostu krzyża, gdziekolwiek, na jakichkolwiek stanowisku archeologicznym, wykopaliskach archeologicznych albo jakiejkolwiek starożytnej kulturze. Oczywiście nikt się nie podejmuje datowania tego oficjalnie dawniej niż gdzieś tam mainstreamowa historia o tym mówi. No ale wiadomo, mainstreamowa historia jest dosyć mocno przekłamana i właściwie nikt nie jest w stanie datować tych kamyków. Właściwie no nikt nie wie, jak stare to jest. Absolutnie. Jedna wielka, duża zagadka. No ale co jest połączenie z tym wszystkim? Na przykład symbolika krzyża, która się pojawia tu i tam i siam i wszędzie. Wygląda to troszeczkę tak, jakby ktoś dostał informację, że nie tyle informacji, ile trafiło się ślepej kurze ziarno i dostała coś na przechowanie. Właściwie albo ukradli, albo gdzieś znaleźli przez przypadek, albo może widzieli wcześniej, cholera wie. Słuchajcie, no te informacje o tych przez heretyków krążyły po Europie. To nie było tak, że to wszystko gdzieś tam sobie znikało i tam się nic z tym nie działo. Także to gdzieś tam w podziemiach wszystko kursowało. Ktoś robił te tajne stowarzyszenia, słuchajcie, ktoś wymyślał te kody i były jakieś powody, dla których wymyślano te kody. Część rzeczy zginęła i to kompletnie bezpowrotnie. Takim świetnym przykładem jest na to, jak bezpowrotnie ginęły rzeczy są chociażby tak zwane, nie wiem, wszystkie teksty gnostyckie, z których naprawdę niewiele ocalało. Chociażby, no nie wiem, oficjalnej nazwy na to nie ma. Są to po prostu księgi heretyków. Tak to się tak popularnie Watykan to nazywał. Księgi heretyków. Ale księgi heretyków z reguły płonęły od razu razem z heretykami na stosach. I niewiele po nich zostało. Ponoć był odpowiednik Biblii heretyckiej, czy jakoś tak. Oczywiście nic z tego nie zostało. No ja tam nie wierzę, że nic nie zostało. Ja tam sobie myślę, że troszeczkę tego jest w Bibliotece Watykańskiej i oni po prostu się tym nie chwalą, ale myślę, że jakieś tam swoje kopie mają. Myślę, że na pewno nie byli na tyle głupi, żeby palić wszystko. No chyba, że naprawdę byli tak zdesperowani, że wiele rzeczy po prostu zginęło absolutnie bezpowrotnie, słuchajcie. No, do tej pory się tak dzieje. W wielu krajach się próbuje, że tak powiem, wyorać historię do zera, tak żeby wszyscy o tym zapomnieli, żeby w ogóle informacja zniknęła. To troszeczkę tak jak z tym Williamem Shakespeare'em i jego pierwszym wydaniem tych wszystkich przedstawień teatralnych i tymi wszystkimi błędami. Przynajmniej to, co zostało uznane w tych pierwszych wydaniach za błędy. W kolejnych wydaniach tych ksiąg te rzeczy już kompletnie znikają. Już tego po prostu nie ma. To jest absolutnie wyczyszczone, wszystko jest okej. No i też pomysł taki dosyć intrygujący, no bo jak przechować tajemnicę tak, żeby na przykład nie robić mapy w jednym egzemplarzu, no bo mapa w jednym egzemplarzu po doświadczeniach na przykład średniowiecza, gdzie pojedyncze teksty po prostu miały bardzo łatwą tendencję do tego, żeby zginąć gdzieś w płomieniach razem z tym, kto posiadał te teksty, to może lepiej wydrukować w takim dużym nakładzie. Jak się wydrukuje tam w paru tysiącach egzemplarzy, bo to był jeden z pierwszych, bo to była jedna z pierwszych drukowanych książek już metodą Gutenberga z drewnianej prasy. Także być może to była metoda, żeby właśnie wydrukować to w takim dosyć sporym nakładzie, rozesłać wszędzie na świecie. Wiemy, że druk był sponsorowany przez masonerię, bo jest jasny i wyraźny podpis w pierwszym wydaniu, w pierwszym folio, są symbole, są podpisy. Jakby to nie jest żadną wątpliwością, kto właściwie jakby finansował cały druk tej książki. Także to jest coś normalnego, ale fenomenem jest no sam pomysł na to, żeby tam po prostu zakodować informacje, czyli generalnie cokolwiek zginie, zawsze jakiś jeden egzemplarz zostanie gdzieś tam, na strychu, gdzieś ocaleje, gdzieś ktoś może zachował w jakiejś skrzyni. No i się okazało, że ocalał, jeden z egzemplarzy ocalał. No i z tego jednego egzemplarza znaleziono te wszystkie rzeczy. Inna sprawa, że okazało się, że ten kod Bacona znajduje się jeszcze na kilku jego rękopisach. Tak w ogóle przez zupełny przypadek. I oczywiście w jednym z rękopisów Bacona znajduje się wzmianka, zaszyfrowana wzmianka, która gdzie generalnie jest podane nazwisko Shakespeare. Czyli generalnie rozwiewa w ogóle tajemnicę na temat, czy panowie się w ogóle znali. I to w ogóle też to odkrycie przyszło dopiero po tym, jak okazało się, że właściwie wygląda na to, że wspólnie napisali książkę. Jaki był ku temu cel? No nie wiem, no z tej teorii, którą dzisiaj hipotezę prezentuję, no dosyć taki oczywisty. No, była informacja, słuchajcie, do zakodowania. Był młody człowiek, który był genialnym poetą. Był naprawdę bardzo genialnym poetą swoich czasów. Miał biegłość w wymyślaniu niesamowitych historii i spisywaniu tych historii. Oraz drugi człowiek, który był specjalistą od kryptografii. Największym specjalistą swoich czasów. Zajmował się wszystkimi tajnymi pismami Króla i królowej, właściwie całego dworu, zajmował się no byciem właśnie członkiem wszystkich tajemniczych stowarzyszeń w ówczesnych czasach i pociąganiem za wiele, wiele sznurków. No bo dokładnie tym zajmował się Francis Bacon. I oczywiście oprócz tego zajmował się pisaniem jakichś tam poetyckich rzeczy. Też miał wrażliwą duszę chłopak. No i jaki był pomysł? Pomysł był chyba prawdopodobnie taki, żeby zakodować tę informację w najbardziej, że tak powiem, dostępnej książce tamtych czasów, czyli właśnie w dziełach Williama Shakespeare'a. No i dwóch chłopaków zebrało się do kupy. Jeden dysponował genialnym kodem i wiedział, jak używać tego kodu. Drugi wiedział, jak pisać historię. Stąd być może brały się nowe słowa w języku angielskim. Stąd brały się może te w ówczesnych czasach kompletnie dziwne metafory, coś kompletnie do pomyślenia. Ludzie w ogóle nie spodziewali się, że można języka angielskiego używać w ten sposób. Gdyby prawdopodobnie napisał to ktoś inny, być może zostałoby uznane za błąd. Być może specjalnie cały ten druk został potraktowany jako coś genialnego i została mu zrobiona taka specjalna prasa tak pochwalone przez wszystkich, przez dwór angielski, przez królową, przez wszystkich dookoła. A z autora została zrobiona gwiazda lokalnego teatru i w ogóle dramaturgii teatralnej, czy jak to zwał. No i dwóch panów się zeszło i za pomocą właśnie tej maszyny zakodowało i błędów drukarskich, tak zwanych anomalii, zakodowało tą informację, ale pracowali na zlecenie. Nie pracowali dla samych siebie, tylko pracowali na zlecenie masonerii i zakodowali informację o tym, że znajduje się coś na małej wyspie, tak zwanej wyspie Dębów przy granicy, to jest właściwie w Kanadzie, na wybrzeżu Kanady, Nowa Szkocja, tak się nazywa to miejsce. że tam coś się znajduje. No i jak na razie wygląda na to, że położenie wszelkich kamieni i wszystkich tych anomalii na wyspie idealnie odpowiadają temu, co znajduje się w tekście. Co się stanie dalej, nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że trwają tam poszukiwania. Wiem, że autor tego odkrycia, ów Norwek, oraz właśnie człowiek z Anglii, zresztą wspominałem właśnie, ten człowiek, specjalista od Williama Shakespeare'a, są tam na miejscu i generalnie próbują rozwikłać całą tą zagadkę. Czy kiedykolwiek, słuchajcie, się dowiem, to jest ciekawe, bo jeżeli to się uda, to być może przez przypadek znajdzie się kolejna Arka Noego. Być może tych urządzeń było więcej, być może nie tylko jedno. Są teorie, że jedno było w piramidach, jedno było gdzieś w Ameryce Południowej, jedno było gdzieś w Azji. Mamy w Jerozolimie tą historię, czyli to, co różokrzyżowcy wywieźli ze sobą. Kto to wie, no? Słuchajcie, historia jest bardzo intrygująca, także jeżeli jesteście zaintrygowani, słuchajcie, jeżeli macie jakieś swoje hipotezy na ten temat, proszę śmiało dzwonić. Ja tu jeszcze mam kilka informacji dookoła tej całej historii do podania. Śmiało możecie dzwonić, a ja tymczasem jakąś muzykę, żebyśmy tak nie zatkwili w takim gadaniu po prostu, żeby troszkę zluzować. No tak gadam. To może muzyczka, proszę Państwa. Las. Przyjaciel człowieka. No a wy oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali, retransmitowanej w Radiu Paranormalium. Jak zwykle przypominam o tym, że jestem jeszcze na czacie, oczywiście Radio na Fali, www.radionafali.com, zakładka czat. No a dzisiaj o tym, czy masoneria ma jakiś tajemny cel. No na pewno ma jakiś tajemny cel, na pewno ma tych tajemnych celów wiele, panowanie nad światem, globalna walka, globalne zniszczenie, zagłada wszystkich tych, którzy nie chcą być masonami, to na bank, albo traktowanie wszystkich innych jak niewolników, czy jakoś tak. No jak każda sekta, no jak człowiek zapisuje się do klubu, no to po to, żeby sobie udowodnić, że no nie ma większego siusiaka, albo może więcej, albo coś takiego, no. Coś w tym jest, no jest jakiś kompleks w tym. Jakiś taki psychiczny, po angielsku się mówi disable, tak? Czyli, no. No ale mniejsza o to, słuchajcie, jest taka ciekawość, że w tym wszystkim, jejku! A w ogóle dzisiaj jakiś taki strasznie rozgadany jestem, strasznie, strasznie mało rozgadany. To dlatego, że sobota, słuchajcie. Generalnie, słuchajcie, no może być tak, że to wszystko, że jest tam jakaś tajemnica i że to wszystko, co jest na zewnątrz, wszystko jakaś otoczka do tej tajemnicy, chociaż nie wiem. No bo to, co chciałem wam powiedzieć, tą istotną rzecz, to o której zacząłem, czyli o tym, czym jest ten symbol masonerii, co może się kryć za masonami. No to jest charakterystyczny symbol kielni i cyrkla. Cyrkla na górze takiego rozłożonego. No każdy doskonale chyba zna symbol masonów. Takie troszkę jakby dwa takie trójkąty. Jeden taki bardziej płaski, drugi taki bardziej trójkątny. Jeden z góry, drugi z dołu. No wiecie, o co chodzi. No i co by tu nie mówić. Cała ta historia, przynajmniej ta, która się dzieje w książkach właśnie Williama Shakespeare'a, opisuje, że właściwie ten cały symbol masonów to właśnie nic innego jak geometryczne przedstawienie owej konstelacji łabędzia na niebie. No stąd też, tak jak wspominałem, stąd też nickname, czyli ksywka Shakespeare'a, czyli słodki łabędź z Ivan. No i nie tylko, bo jeżeli wrócimy gdzieś tam do jakichś egipskich historii, czy gdzieś tam z Dalekiego Wschodu, to się okaże, że ten łabędź się też gdzieś pojawia. No może nie dosłownie łabędź, ile ta konstelacja, ile też się pojawia, też jest dosyć istotna, że coś w tym jest. Czyli być może, no nie wiem, może o to chodziło. O to chodziło, żeby użyć tej informacji i ją zakodować. Może nawet sami masoni po prostu nie wiedzą tak naprawdę, co oznaczają ich symbole. Może te symbole tak naprawdę oznaczają właśnie gdzieś tam jakąś taką dziwną technologię, która została, nie wiem, schowana i pilnowana, żeby nie wyszła nigdy na światło zewnętrzne, żeby tam się nikt nie dowiedział i nikt nigdy nie mógł użyć tej technologii, gdzieś tam jej pilnować w piwnicy. Mi się to trochę kojarzy z historią korporacji Watykan, która na przykład pilnuje tych wszystkich starodruków. No i historią wielu, wielu innych organizacji, które trzymają łapę na wielu rzeczach. generalnie trzymając łapę na informacji, co tu dużo mówić, nie dopuszczając wszystkiego na zewnątrz, pilnując, żeby te wszystkie tajemnice ciągle działały, żeby ludzie nie byli do końca poinformowani, żeby nie można było sobie wszystkiego sprawdzić i się dowiedzieć. Bo a nuż jeszcze nasza wiara w to, że ten cały świat wygląda jak wygląda, runie, albo coś się z tym wszystkim stanie. Jest chyba taka obawa przed tym wszystkim, że nagle przestaniemy w to wszystko wierzyć, że coś się zmieni, proszę Państwa. Nie wiem, czy macie jakąś swoją własną teorię na ten temat, na temat, skąd się biorą właśnie owi masoni na świecie. Przypadkiem jedynym istniejącym powodem do tego, żeby w ogóle cokolwiek masoni, jakiekolwiek tajne stowarzyszenie na świecie istniało, jest to, że trzymają sobie jakąś tam tajemnicę i próbują tą tajemnicę trzymać tylko i wyłącznie dla siebie. I tak sobie czytałem różne rzeczy, przygotowując się do tej audycji, to wpadłem, gdzieś tam po głowie mi zaświtała historia o producentach szkła florenckiego. To też była taka tajemnica. Nikt nie chciał powiedzieć, jak się to szkło we Florencji produkuje. No, wszyscy chcieli to trzymać dla siebie, wierząc w to, że zagwarantują sobie w ten sposób zyski, krociowe zyski do końca swoich dni, że ich dzieci będą robiły szkło. Wszyscy zostaną po prostu w tym biznesie. Taka obsesja troszkę pilnowania tajemnic, nie dzielenia się ze wszystkimi tym, co się ma. Nie wiem, być może też jest taka tajemnica, którą się nie za bardzo ktoś chce podzielić. Nie wiem. Ciekawe, moi drodzy, ciekawe. Jeżeli macie, przepraszam bardzo, że się tak wiercę, ale ja to jak zwykle w poszukiwaniu herbaty gdzieś na dole, bo dzisiaj taki bardzo spokojny, jestem bardzo spokojny, herbaciany jestem po prostu, herbaciany, wyjątkowo herbaciany. To może dlatego, że lato się skończyło. Także jeżeli macie jakąś hipotezę, to śmiało dzwońcie, radionafali.com. No ja to się zastanawiam, bo po dowiedzeniu się tej całej historii właśnie z Wyspą Dębów i z tym legendarnym skarbem, no wydaje mi się, że ma to sens. Jakieś sprawy zaczęły się kleić i być może właśnie akurat dokładnie to stowarzyszenie, bo to jest dosyć takie tajemnicze stowarzyszenie, bo to się kręcą już wszyscy. Przy masonach to już są wszyscy. Od nazistów poprzez Watykan. No ale naziści, Watykan to akurat jedno i to samo, to akurat ten sam biznes. No ale generalnie kręcą się od heretyków poprzez tych głęboko wierzących w cokolwiek. No taka organizacja, która właściwie skupia wszystkich. Taki troszeczkę klub ponad podziałami. Praktycznie jeżeli ktoś należy do jakiegoś klubu, pracując na przykład dla Banku Światowego, to z reguły należy do klubu, który się nazywa Masoni. Tak już jest na świecie, tak już jest. Co tu dużo mówić? I być może jakby korzenie tego klubu tkwią troszkę gdzie indziej. Być może to jest właśnie powód, dla którego... No bo wszyscy wiedzą, że masoneria jest bardzo mocno zakorzeniona we władzy aktualnej. To nie jest chyba tajemnicą dla nikogo, dla żadnego z nas. Wszyscy doskonale wiemy, że większość tych ludzi należy do owego stowarzyszenia. W Polsce być może jest ono jeszcze czasami traktowane prześmiewczo i tak troszkę z przymrużeniem oka, że tam masoni. Natomiast w miejscu, gdzie ja mieszkam, można sobie po prostu pójść i odwiedzić tą słynną lożę, do której należy Tony Blair i cała ta reszta. I to nie jest żadną tajemnicą. To nie jest nic naprawdę tak ekstrawaganckiego, tajemniczego. To jest część rzeczywistości na co dzień. Nie ma tu naprawdę żadnych teorii spiskowych, żadnych szaleńców. Jest elegancki, ładny budynek z adresem, jest tabliczka, plakietka, można wejść, zapytać, są broszurki informacyjne, można się dowiedzieć, jak się dostać do tego klubu. Dokładnie. Także nie jest to aż tak tajemnicze, jakby się z pozoru mogło wydawać. No i doskonale wszyscy wiemy, że ci ludzie są zamieszani praktycznie w każdy możliwy świndal na świecie. Jeżeli cokolwiek można popsuć, zepsuć i nigdy nie naprawić, no to z reguły masoneria tutaj króluje po prostu pod tym względem. Teoretycznie organizacja została powołana do tego, żeby szerzyć światłość, wiedzę, informacje, równość i braterstwo na świecie, tak naprawdę zajmuje się tylko i wyłącznie krzewieniem dominacji, ludobójstwa, bandytyzmu i złodziejstwa na małą skalę. W imię, no nie wiadomo właśnie w imię czego. No być może w imię jakiegoś desperackiego pilnowania tego, żeby jakiekolwiek możliwe informacje na temat tajemniczych źródeł energii, na temat czegoś, co jest kompletnie poza skalą naszego jakiegokolwiek postrzegania świata, żeby nigdy nie trafiło w nasze ręce. No bo właśnie nie wiadomo, czym jest ta informacja, którą znaleziono w Jerozolimie, tudzież ta informacja, która gdzieś tam sobie w Etiopii, w tym tajemniczym małym kościółku leży, czy tam właściwie pod nim, bardziej w podziemiach tego kościółka. Nikt tak naprawdę do końca nie wie, czy jest to technologia przysłowiowych. Ja to lubię, bo to fajnie brzmi. Znaczy nie do końca w to wierzę, po prostu fajnie brzmi, lubię to mówić. Technologia obcych, obcych. Może to jest coś, co my sami zrobiliśmy w poprzednich pokoleniach i kompletnie straciliśmy pamięć tego wszystkiego, tej informacji, tego jak to odzyskać, to źródło. Źródło energii i być może jest to takie globalne źródło energii, które nie jest tylko i wyłącznie źródłem czystego prądu elektrycznego, tylko i zwyczajnie, że tam tylko podgrzeje wodę na przykład, albo da prąd, tylko takiej ogólnej energii, w sensie, ja bym powiedział, holistycznej, że jak człowiek się zmierzy z taką energią, to i zmądrzeje, i od razu wszystkiego będzie więcej, i będzie więcej w głowie, i będzie więcej prądu elektrycznego, i będzie więcej wszystkiego, czego jest potrzeba, żeby było więcej. Tak po prostu globalnie, holistycznie, na każdej płaszczyźnie, na każdej platformie, bym powiedział. Taka troszkę mistyczna siła, która oddziałuje na wszelkich możliwych polach energetycznych, nawet tych, o których istnieniu nie mamy jeszcze żadnego pojęcia, jeżeli takowe istnieją oczywiście. To było intrygujące i być może to jest właśnie ta tajna rola masonerii, no bo ciężko po latach się kopać i naprawdę udawać, że masoneria to jest organizacja, która dba o to, żeby na świecie było dobrze i żeby wszyscy byli zdrowi, uśmiechnięci, najedzeni, zadowoleni. Wszyscy doskonale wiemy, że chodzi o coś zupełnie odwrotnego. Masoneria raczej ma taki cel, raczej w drugą stronę, żeby raczej zrobić depopulację na Ziemi, żeby nas było jeszcze mniej i żeby oni mieli jeszcze więcej. Żeby więcej było dla użytkowników i memberów tego klubu, a dla tych, którzy są poza klubem, żeby było mniej na przykład. Czy jakoś tak. To widać zresztą. Bo żaden z tych ludzi nie wprowadził pokoju w Iranie, Afganistanie, słuchajcie. A wszyscy praktycznie prezydenci odpowiedzialni, premierowie i rządy i ludzie odpowiedzialni za tą wojnę, tudzież właściciele firm, które zarabiają na tej wojnie, są członkami tego samego klubu, który się nazywa Masoneria. Też są bracia. Bracia w podróży, bracia wiecznie w podróży. Czy jesteś podróżnikiem, bracie? Tam? Także sami podróżnicy, proszę Państwa. Czy jakoś tak. I no widać, to nie jest, to można jeszcze tam w czasach propagandy upychać po książkach, że tam może życie im nie dało szansy, może mi ciężko w życiu, może mi do szkoły pod górę i wiatr w oczy, jakoś tak, i teraz nie mogą za bardzo dojść do siebie, czy coś w tym stylu. No ale każdy z nas widzi, jak wygląda świat dookoła i że nie jest to wcale jakiś raj na ziemi, że jest po prostu masa jakiejś kompletnej patologii właśnie i to patologii, która znajduje się dokładnie na szczytach władzy, tam gdzie są członkowie tych wszystkich klubów. No nie wiem, dla mnie to wygląda jak część takiej, no po prostu dosyć prostej układanki, słuchajcie, jest informacja na świecie, są kluby, które mają informacje o tym, co było wcześniej i bardzo się wyraźnie boją podzielić tą informacją z całą resztą świata, że jest to bardzo, bardzo mocno zakodowane. To jest jedna rzecz. Oczywiście jest jak zwykle taka dosyć alternatywa, też ciekawa hipoteza, a mianowicie hipoteza mówiąca o tym, że być może nie chodzi o to, że ten klub ma coś do zakodowania, tylko może po prostu cywilizacja musi dorosnąć do tego etapu, że sama, że tak powiem, znajdzie rozwiązanie tych zagadek i może, słuchajcie, może po prostu nie chodzi o tych masonów, może ktoś po prostu zakodował tą informację na tej zasadzie, że okej, kto pierwszy odkryje tego lepszy, ten po prostu lepszy. Jeżeli już ktoś pierwszy odkryje tą tajemnicę, to znaczy, że już czas na odkrywanie takich tajemnic. Może to o to chodzi. Jest też troszeczkę takie myślenie jak miłośnicy gier komputerowych doskonale znają tą mentalność, bo to jest mentalność, która jest troszkę o tym, że pierwszy się robi pierwszy level, później trudniejszy, później jeszcze trudniejszy, kolejny, tak się wchodzi na kolejne levele. Coś w tym stylu. Że być może tak jest zakodowana ta informacja. Nie mam bladego pojęcia, mi się bardziej kojarzy raczej z tą pierwszą, że chłopaki pojechali do Jerozolimy, zrabowali to, co znaleźli, czyli ten kawałek informacji, byli tak w szoku, że właściwie go natychmiast wywieźli. Są nam w ogóle zapisy o tym, jak się właśnie ewakuowali, jak zebrali cały garnizon i w dziwny sposób wyjechali, opuścili Jerozolimę właśnie owi rycerze krzyżowi. No i później ślad o nich znika. Później nagle przystępują oczywiście do armii papieża przeciwko wszystkim heretykom w Europie. Nie wiem czemu mogli stanąć po stronie heretyków, ale woli stanąć po stronie papieża. 100 lat później papież likwiduje wszelkie zakony, chcąc wejść właściwie razem z królem Francji w posiadanie ich dóbr, co mu się koniec końców nie udaje, bo jak się okazuje, to co zostało skonfiskowane łącznie ze złotami, klejnotami znalezionymi w zamkach należących do krzyżowców, do członków zakonu, było właściwie No było dowcipem, słuchajcie, zachowały się nawet jakieś dokumenty księży z Watykanu, które opisują, że po prostu ilość złota, która wpadła w ręce Watykanu po kompletnej kasacji zakonu, jest po prostu żałosna. Że to jest żałosne, że wygląda na to, że zakon po prostu całe złoto po prostu za swoje zasoby finansowe, cokolwiek tam było, schował wcześniej i nikt właściwie, no i wiedzieli o tym po prostu od dawna, no nie wpadło nic w ręce Watykanowi za bardzo. No i być może o to chodzi, że taka gra o dominację, że ktoś ma tą tak świętego graala przysłowiowego z tą informacją i teraz ten kto, i teraz się tłucze między sobą, czy jakoś tak. Nie mam pojęcia, być może w ogóle chodzi o coś zupełnie innego, nie mam do tego pojęcia. Chociaż tak jak mówię, z zewnątrz dla mnie na pierwszy rzut oka wygląda jak potwierdzenie tego, co się dzieje dookoła, czyli to, że no chyba jest trochę więcej niż nam się wydaje dookoła na świecie. I chyba mamy dostęp do większej ilości możliwości niż ktokolwiek nam o tym mówi i że dostęp do tych możliwości jest bardzo skrupulatnie pilnowany i to nie od 100 lat i nie od 200 lat, ale jest skrupulatnie pilnowany od paruset lat i po to, żeby ta tajemnica nie wyszła na wierzch, zatrudnia się najtęższe umysły historii świata. Czasami tworzy się nawet język angielski prawdopodobnie, jeżeli ta hipoteza o Williamie Szekspirze jest prawdziwa. To wygląda na to, że język angielski jest po prostu niczym innym jak dzieckiem po prostu jednego wielkiego spisku. Kto to wie, proszę Państwa? Kto to wie? No mam nadzieję, że niedługo się dowiemy. Te badania na Wyspie Dębów trwają cały czas. Zobaczymy, jak się to skończy. Czy w ogóle na przykład sprawa nie uciśnie kompletnie o tym i się nie okaże, że to wszystko się zniknie i wszyscy zapomną o tej całej sprawie i tylko my gdzieś tam, słuchając tego podcastu, sobie przypomnijmy, że coś takiego kiedyś było, a może się nagle okaże, że zostanie coś dziwnego znaleziono na tej wyspie, coś, co doprowadzi nas do następnego elementu tej układanki. Bo być może to, co znajduje się na tej wyspie, jest tylko częścią tej całej układanki. Być może nie jest tak naprawdę całym clue. Nie wiemy tego. Jak na razie okazało się, że symbol masonerii, czyli ten specyficznie ułożony cyrkiel z tą kielnią, kątownikiem, no oznacza jak nic tą konstelację łabędzia, kąt 45 stopni. Co dalej z tego wyjdzie? Nie mam dalego pojęcia. Mam nadzieję, że w tym momencie chyba wiemy więcej niż niektórzy z masonów o swoim zakonie. No nic, no zobaczymy, słuchajcie, jak się skończy to rozwiązanie tej zagadki. Mam nadzieję, że dożyjemy tego za naszego życia. I że nie będziemy musieli czekać kolejnych 400 lat. Kto to wie? Kto to wie? Dziękuję za słuchanie hiperprzestrzeni, moi drodzy. Zostawiam was z tą całą zagadką. Sam zostawiam siebie z tą zagadką też. Zapraszam oczywiście wszystkich nocnych marków ze wszystkich radiów na wieczorową porę do Radia na Fali. I dziękuję jeszcze raz wszystkim za wspieranie Radia na Fali, wspieranie hiperprzestrzeni. Dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego kolejnego odcinka hiperprzestrzeni. Troszkę bardziej spokojnego, a co? I zapraszam do słuchania radia. Anyway, w każdej możliwej sytuacji, w każdej możliwej okazji. Także to była hiperprzestrzeń, proszę Państwa.